Witamy na sesji noworocznej. Mamy dla Was noworoczną niespodziankę. Tą konferencję chcieliśmy powiedzieć w dwugłosie. Razem mówiąc na ten sam temat. A temat mamy bardzo ciekawy.
Temat dotyczy złodzieja, bo istnieje pewien złodziej, który działa czasami bardzo subtelnie i wydaje mi się nawet, że niewinnie wciąga nas w różnego rodzaju gry. Czasem jest bezczelny, wręcz arogancki i okrutny. Kiedy indziej jest przebiegły, stosuje różne triki, myki, wabiki, błyskotki. Kiedy jeszcze innym razem jest wręcz prymitywny i stosuje prostackie metody i dobrze je znamy. Ten złodziej nikogo nie oszczędza. Nie ma respektu ani dla tak zwanego mnicha, ani tak zwanego świeckiego, ani dla uczestników sesji medytacyjnej. Dla nikogo nie ma respektu ani szacunku. Dziwny to złodziej, bo nie interesują go nasze dobra materialne, nie interesuje go nasza kariera zawodowa, ani to, ile zarabiamy, a przynajmniej nie interesuje go to wprost. Kim jest ten złodziej i o co mu chodzi? Chodzi mu o coś najbardziej intymnego, świętego. Chodzi mu o nasze serce, nasz umysł. I o tę więź z niestworzonym, z Bogiem, miłującą więź, z której wyrasta nasza tożsamość, nasza najgłębsza wartość. W tradycji, kiedy spoglądamy na nią oczami wiary ewangelicznej, czy w tradycji ojców, do której tutaj nieustannie nawiązujemy, ten złodziej to szatan, to diabeł. Jego największym pragnieniem jest to, żeby odciągnąć nas od tej królewskiej drogi medytacji i troski o nasze serce i nasz umysł. Oddziaływuje na myśli, oddziaływuje na emocje, na wyobraźnię, mnoży różnego rodzaju przeszkody rzekome, trudności, problemy, bariery. Wszystko po to, żebyśmy odpowiednio zadecydowali, tak jak on chce. On doskonale sobie zdaje sprawę, że my wszyscy jesteśmy dziećmi naszych decyzji. I tego oczywiście, co potem robimy na skutek tych decyzji. Jesteśmy dziećmi naszych decyzji, więc na decyzji mu szczególnie zależy. Jakie to są decyzje w naszym kontekście? Pierwsza, czy praktykować medytację? Ale nie chodzi mu o to, czy w ogóle praktykować medytację, bo jesteśmy w gronie ludzi, którzy, jak mniemam, te decyzje już dawno podjęli. Tylko chodzi mu o to, czy praktykować tę medytację dzisiaj, w twojej sytuacji, w której jesteś. Jest zasada, która brzmi: raz wybrawszy, codziennie wybierać muszę. Ona często, zdaje się, w kontekstach różnych zakonnych występuje, ale chyba nie tylko. Myślę, że ten złodziej też jest zainteresowany tym, by trzeba wybrać, ale tak wybrać, jak on by chciał. Czy usiąść do tej praktyki medytacyjnej dzisiaj, w tym kontekście życiowym, w którym każdy się znajduje? I to jest pierwsza decyzja, o którą mu chodzi. Jeśli ta decyzja będzie na tak, to jest jeszcze druga decyzja, o którą mu chodzi. Jak będziesz praktykował tę medytację? Najlepiej tak nie za długo, jak na ciebie. Chociaż tęsknota serca czy umysłu jest inna, ale wiesz, nie za długo. Nie przemęczaj się. Najlepiej może w fotelu, na łóżku. Przecież Pan Bóg akceptuje różne postawy. W różnych postawach możemy Go chwalić i do Niego się zbliżać, prawda? Więc najlepiej, żebyś został takim miłośnikiem medytacji na pół gwizdka. To najlepiej będzie wtedy, kiedy się nie będziesz właśnie wysilał. A może zostaniesz takim miłośnikiem medytacji letniej, czy takich letnich świateł, jak to się mówi. Jak ktoś praktykuje sporo medytację, to zdaje sobie sprawę, że dojrzałość w tej praktyce zależy od odpowiedzi na te dwa pytania. Te pytania, które ten złodziej gdzieś tam też zależy mu na tych odpowiedziach. Czy będziesz praktykował medytację i jak będziesz ją praktykował? Poza tym ten złodziej ma pomocników i często my też jesteśmy jego pomocnikami.
Więc mówiąc o demonie, nie mamy zamiaru demonizować rzeczywistości, bo jesteśmy wychowani w twardej szkole ojców pustyni. a oni sprowadzali wszystko do bardzo praktycznego wymiaru. Więc kiedy mówimy o złodzieju, który z nami podejmuje tą grę lub wprost walkę, to mówimy o pewnym praktycznym wymiarze naszego zmagania, które jest w codzienności. I ojcowie to bardzo mocno rozciągali. Nawet znalazłem sobie taki cytat z Rora, który mówił, że większość ludzi staje się własnymi myślami. Nie posiadają myśli i uczuć, to myśli i uczucia posiadają ich. Starożytni nazywali to demonicznym opętaniem. To znaczy, że zostaliśmy osaczeni przez myśl, osaczeni przez uczucie, osaczeni przez to, co się pojawia. Ten złodziej oczywiście, ponieważ nie działa wprost, używa różnych pomocników i tych pomocników ma zewnętrznych i wewnętrznych. Te wszystkie uwarunkowania, które towarzyszą nam w życiu, poczynając od tego, co możemy wychwycić naszymi zmysłami oraz te uwarunkowania, które mamy w środku. One bardzo często są wykorzystywane w tej właśnie grze po to, żeby wykraść tą praktykę. I teraz spróbujemy się trochę tym pomocnikom głównie przyjrzeć, bo ci pomocnicy, oni sprowadzają to nasze zmaganie do bardzo praktycznego wymiaru. Jednym z takich głównych pomocników i oczywiście nasz towarzysz codzienny tego złodzieja praktyki, to jest nasza praca. Po prostu praca jest tą przestrzenią dominującą w naszym życiu. Mamy swoje obowiązki, które no w dużej mierze stanowią główną treść naszego codziennego życia i to nie jest tylko praca zarobkowa, ale to jest także troska o rodzinę, o dom, o studia, mnóstwo różnych obowiązków. A dodatkowo jeszcze te obowiązki zanurzone są w taką bardzo ograniczoną przestrzeń czasową, co wywołuje takie wrażenie od momentu przebudzenia się, że ja nie zdążę. Że po prostu nie zdążę z tym wszystkim. No nie zdążę. To wrażenie niezdążenia wywołuje taki stres. A spotykam też ludzi, dla których takie doświadczenie jest właściwie jednym z takich motywów rozpoczęcia praktyki medytacyjnej. Ponieważ skłaniają się w tą stronę, myśląc, że znajdą tutaj jakiś złoty środek na to, żeby zdążyć w końcu. Żeby jakoś sobie poradzić z tą pracą i żeby jakoś sobie poradzić z tymi obowiązkami, które przychodzą. I rzeczywiście przyjeżdżają, bo mają już dość tego takiego świadomego czy podświadomego głosu, który mówi, nie zdążysz. No oczywiście pierwsze wrażenie jest zawsze ulgi po pierwszej sesji medytacyjnej, które czasami jest troszkę przeciągnięte w czasie o tydzień czy o dwa, a później do tego nie zdążysz, dołącza się kolejny komponent, którym jest medytacja. Teraz już w ogóle z niczym nie zdążysz, tym bardziej nie zdążysz z medytacją. Co wywołuje dodatkową frustrację, bo to teraz próbowałem znaleźć jakiś środek, żeby sobie poradzić z tą pracą, z tym obowiązkiem, a teraz dodatkowy obowiązek doszedł do mnie, czyli medytacja. No i oczywiście jest tu duże zmaganie o to, czym się mam zająć. I wszyscy wiemy, że żeby medytacja wydawała owoce, no bo trzeba medytować. Prosta sprawa. Ale jednak w doświadczeniu takiej codzienności wrażenie czy przeświadczenie o zrobieniu czegoś w przeciwieństwie do nic nie robienia, no jest bardziej pociągające. I tak naprawdę w codzienności ono wygrywa. To znaczy myślę, że absolutna większość ludzi spotyka taką trudność, że kiedy mają wybrać pomiędzy czymś konkretnym do zrobienia a medytacją, większość będzie wybrała coś konkretnego. Tym bardziej, że to jawi się jako obowiązek. Mówiący o tym, zajmij się tym, a potem będziesz miał czas na medytację. Tak? Zajmij się najpierw tym, a potem znajdziesz trochę czasu na medytację. Jak się nie dzisiaj, to jutro. To jest takie wrażenie, że mam coś konkretnego do zrobienia i to zrobię. Tak? Natomiast zajęcie się medytacją odbierane jest trochę jako takie tracenie czasu. I oczywiście to jest ten trik, trik pomocnika, złodzieja, który chce podpowiedzieć nie tyle zrezygnuj, bo oczywiście zabrałem się za medytację, zabrałem się za drogę życia duchowego, ponieważ wiem, że ona ma mi pomóc. Nie tyle zrezygnuj, co odpuść sobie teraz. Zajmij się tym, co konieczne, a medytację sobie zrobisz tam później. Później. Albo skróć tą praktykę medytacji. I to jest właśnie coś, co jest bardzo usprawiedliwiające wyjaśnienie. Nie wiem, czy macie takie wrażenie, ale to inaczej brzmi, szczególnie jak sobie samemu to tłumaczę. Tak? Jeżeli bym mówił, nie, no w ogóle medytacja nie jest dla ciebie, to trochę miał poczucie straty tych wszystkich lat. Trochę bym miał poczucie takiego, że to nie jest do końca moja decyzja. Jakoś się z tym nie zgadzam, bo to mi pasuje. Ale z drugiej strony takie, nie że w ogóle, ale tak na razie, na ten moment, zajmij się czymś ważniejszym, to okej. Okay. To jakoś jest łatwiejsze do przełknięcia. I to jest ten pierwszy pomocnik, czyli praca, obowiązek, może bardziej, obowiązek związany z codziennym życiem, który zanurzony jest w bardzo ograniczonym czasie, wywołującym wrażenie niezdążenia. Natomiast powiem wam taką mądrość, od dawien dawna przekazywaną, choćby nie wiem, jaka praca, ona jest nigdy nie do przerobienia. Nie jesteśmy w stanie przerobić naszej pracy. I to po prostu jest taka pierwsza iluzja, z którą trzeba się zmierzyć, żeby sobie uświadomić, że nie przerobię mojej pracy. Że ja po prostu nie jestem w stanie dojść do takiego punktu, w którym obudzę się dzisiaj i stwierdzę, wow, mam nadrobione 3 dni, teraz w zasadzie nic nie mam. Zawsze będzie coś do zrobienia. Szczególnie jeśli mamy taką osobowość, czy taki temperament, który chce mieć różne rzeczy zrobione. Więc dobrze sobie o tym pomyśleć, ponieważ wtedy wracamy do takiego punktu, który jest teraz, w tym momencie. Co teraz jest dla mnie ważne do zrobienia. Praca i czas.
No bo jeśli dużo pracy, dużo obowiązków, no to oczywiście nie ma czasu. No, któż nie zna takiego doświadczenia w swoim życiu. Ale trzeba by uczciwie powiedzieć, że jeżeli brakuje czasu na medytację, to wygląda na to, że chyba się jej za bardzo no, nie ceni. Nie? Nie widzi się w niej wartości, którą warto pielęgnować. Przypominam sobie taką opowieść z udziałem matki Teresy z Kalkuty. Nie wiem, czy ona jest prawdziwa w sensie faktu, natomiast jest prawdziwa w sensie mądrości i przekazu. Mianowicie kiedyś na spotkaniu z ludźmi matka Teresa z Kalkuty powiedziała, że no, człowiek świecki czy nieświecki, już mniejsza o to, powinien znaleźć godzinę czasu na medytację, kontemplację dla Boga. No i potem, kiedy przyszedł czas na pytania, pewien człowiek podnosi rękę, bardzo proszę, i mówi, matko Tereso, no gdzie znaleźć godzinę czasu na modlitwę, na medytację w życiu? Przecież on jest takie rozbiegane, takie chaotyczne, jest tyle obowiązków do wypełnienia. No i matka Teresa z Kalkuty się pyta, a kim pan jest? No ja jestem przedsiębiorcą, biznesmenem, prowadzę firmę. A nie, to pan to potrzebuje 2 godziny. My możemy pomyśleć, że w tej radzie, w tym wskazaniu jest taka zachęta bardzo wzniosła, żeby no, nabrać trochę dystansu, wpuścić w to życie trochę sakralności, zaprosić może Boga do tego przedsiębiorstwa, do tych decyzji, które ten biznesmen musi podejmować. Ale może trzeba na to spojrzeć, na tą radę bardzo tak prozaicznie, w sensie efektywności. Nie wiem, czy macie takie doświadczenie, że dzięki praktyce medytacyjnej, która wyostrza umysł, uczy koncentracji, skupienia, nagle się może okazać, że my zaczynamy być bardziej efektywni w życiu. Bardziej uważni, bardziej rozróżniamy to, co jest rozpraszaczem, co jest pożeraczem czasu i nagle się może okazać, że ten czas, gdybyśmy się zaparli, to znalazłby się na praktykę medytacyjną. Nawet bez zapierania, bo zobaczymy, że to jest coś cennego, to jest cenna jakość. Lubię dawać taki przykład, jak mam okazję z kimś porozmawiać i mówi, że on by z chęcią praktykował rano, no ale ma problem ze wstaniem. Pytam się, gdzie pracujesz? No pracuję tu i tu. Regularną masz pracę? No tak, na ósmą. A gdyby twój pracodawca zmienił sposób funkcjonowania i musiałbyś przychodzić na 7:30. Przychodziłbyś? Musiałbyś wstać wcześniej, prawda? No tak. No to widzisz, dla kasy to jesteś w stanie wstać wcześniej, a dla medytacji, dla Pana Boga to niespecjalnie, tak? A przecież tu nie ma sprzeczności. No, jest ważny Pan Bóg, jest ważna kasa w życiu. No, taka jest rzeczywistość. Matka Teresa z Kalkuty też temu przedsiębiorcy nie powiedziała: Panie, rzuć Pan ten biznes, rzuć Pan to przedsiębiorstwo. Nic z tych rzeczy. Zarządzaj tym, dobrze się troszcz o dobra materialne, bądź odpowiedzialny, ale jednocześnie spójrz na to wszystko trochę inaczej. Dzięki tej praktyce modlitwy będziesz bardziej może efektywny, więcej tam będzie dobra. Wiem też, że chociaż jesteśmy w gronie ludzi, którzy przyjeżdżają częściej na praktykę medytacyjną, ale też jestem przekonany, że to różnie wygląda w naszym codziennym życiu z tą medytacją. I może być też tak, że przyjeżdżamy na praktykę tak właśnie od praktyki do praktyki. Może pójdziemy na spotkanie grupy medytacyjnej. I kto wie, czy nie jest też, może nie przyjść w życiu kogoś, no potrzeba zrobienia eksperymentu i takiej ostatecznej decyzji, czy ta medytacja jest rzeczywiście dla ciebie. Ja lubię dawać ten przykład namacalny, dobry eksperyment. 3 tygodnie, 25 minut medytacji codziennie i żeby to zweryfikować raz na zawsze. Może się okazać, że ktoś odkryje, że naprawdę ta medytacja tak nie działa. Że może nie ma sensu funkcjonować od spotkania podczas grupy medytacyjnej co 2 tygodnie, co tydzień, albo od jakiegoś wyjazdu na sesję medytacyjną, od tak zwanego wielkiego dzwonu. Może nie warto. Może po prostu trzeba raz na zawsze zrobić taki eksperyment uczciwy samemu przed sobą i odpowiedzieć sobie na pytanie, działa czy nie działa? Jeśli działa, to w porządku. Jeśli nie działa, to być może trzeba tę medytację zostawić, może poszukać czegoś innego. Kościół katolicki, nasza święta matka, jest bogactwem różnych praktyk duchowych i form modlitwy, do których można po prostu sięgnąć. Tak więc ten pomocnik, brak czasu, to kolejny trik, który nas odciąga od praktyki i od tego, co mamy w rzeczywistości pod nosem. Kolejny?
Jest przestrzeń. Jak czas, to musi być przestrzeń. Czyli takie uwarunkowania przestrzenno-lokalowe, bym powiedział. No, to jest dzisiaj trochę poważne wyzwanie, szczególnie dla tych, którzy żyją w miastach, bo no, tak naprawdę przychodzi taki moment, w którym nie mam się gdzie podziać. Nie mam chwili spokoju, bo na przykład mam takie warunki mieszkaniowe, że zawsze jest ktoś wokoło, jest mała przestrzeń. Moi współsąsiedzi nie za bardzo respektują moją potrzebę duchową ciszy. No i to są rzeczywiście uwarunkowania obiektywnie zasadne. I trzeba też powiedzieć, że przestrzeń, cicha przestrzeń, taka przeznaczona głównie na praktykę medytacji, ona naprawdę bardzo wspomaga i sprzyja, ale nie warunkuje medytacji jako takiej. Natomiast to, co nam tak najbardziej przeszkadza, to nie to, że nie mam się gdzie podziać, ale to, że mam taką świadomość albo taką myśl, która mi się zaczyna podobać, że nie mam gdzie. To znaczy, że muszę mieć specjalne miejsce zarezerwowane na to. Ponieważ nie mam, no to zostawiam tą praktykę mnichom w Lubiniu lub innym, którzy mają więcej przestrzeni lokalowej na to. Natomiast ja nie. I wtedy może być kwestia na przykład tego, że idę sobie tylko od czasu do czasu na medytację do grupy lub od wielkiego dzwonu przyjadę do Lubinia. No tak po prostu odświeżyć się troszeczkę. Ta świadomość to tak naprawdę coś, co nam podpowiada, że zewnętrzne warunki mogą determinować potrzebę wewnętrzną. Tymczasem oczywiście może nie mam idealnych warunków, może nie mam przestrzeni do tego, żeby rzeczywiście znaleźć miejsce na matę, poduszkę czy krzesełko, ale mam pewno coś, co jest zawsze pod ręką, czyli możliwość powrotu do oddechu w każdej sytuacji, możliwość zatrzymania się, możliwość powrócenia do obecności. I uwierzcie mi, z mojego mniejszego doświadczenia stałości miejsca, w samolocie raczej bardziej, to naprawdę można medytować wszędzie. Można medytować i na lotnisku, można medytować i na dworcu, można medytować w chwili przerwy. Nie trzeba znaleźć idealnych warunków do tego. Nie trzeba znaleźć idealnych warunków do tego. Ale to też nie jest coś, co jest dla nas nowe. Znalazłem taki cytat u Ewagriusza. Przypominam, że Ewagriusz to jest V wiek. Więc współczesne zmagania z uwarunkowaniami przestrzenno-lokalowymi nie są nowe. Ewagriusz pisze tak. Przeciw myśli zniechęcenia, nakłaniającej do szukania innej celi, pod pretekstem, że to mieszkanie, w jakim się uprzednio przebywało, jest obrzydliwe i pełne wilgoci, z której biorą się wszystkie choroby. Odpowiedź Ewagriusza jest taka. Wtedy trzeba powtarzać. To jest miejsce mojego odpoczynku na wieki. Tu będę mieszkał, bo tego pragnąłem dla siebie. Więc przychodzi taki moment, to jest niewłaściwe. Muszę coś zmienić zewnętrznie. Ale to, co zewnętrzne, ułatwia, ale nie i determinuje całkowicie mojej praktyki medytacyjnej.
No bo jeśli mamy czas, mamy przestrzeń, albo zaakceptowaliśmy tę przestrzeń, w której się znajdujemy, no to są problemy z relacjami. No. W rodzinie jest, może być problem. Co tu zrobić? Żona, albo mąż, dzieci. No jak sobie z tym poradzić? Powiem tak. Już mogę coś na ten temat powiedzieć z doświadczenia od niedawna. Że jeśli jest zdrowy związek, dojrzały, to nie ma problemu z tym. Można, jest przestrzeń w sensie dialogu do tego, żeby zaakceptować drugą osobę i także jej potrzeby. Także potrzeby praktyki modlitewnej, medytacyjnej. Nie widzę w tym jakiegoś specjalnego problemu, mówię w zdrowych, jakichś dojrzałych relacjach. No można sobie wyobrazić coś takiego, że prawda, jest mąż i nagle żona zaczyna jeździć do klasztoru i on trochę taki zaniepokojony, co się z nią dzieje. No, chodziła do niedawna do kościoła, prawda, co niedzielę, był święty spokój, nagle zaczyna gdzieś jeździć do klasztoru czy na jakąś grupę medytacyjną i może się czuć zaniepokojony, co ona tam sobie kombinuje. Ale myślę, że to też jest wszystko do rozbrojenia, do uspokojenia, tym bardziej jeżeli w relacji małżeńskiej czy rodzinnej wypełnia się swoje obowiązki. Ale rzeczywiście mogą być sytuacje w relacjach międzyludzkich, w rodzinie trudne i wymagające. Powiem o dwóch z praktyki, to znaczy z rozmów, z jakby pytań. Przykład takiej sytuacji to jest młoda matka, która ma oto dziecko i musi się nim naprawdę zajmować niemal 24 godziny na dobę. Albo mama, która ma kilkoro dzieci. No, jak tu znaleźć czas na formalną praktykę medytacji? Czy można w ogóle z niej zrezygnować? A drugi przypadek, rzadki, taki dysfunkcyjny, gdzie współmałżonek nie dawał przestrzeni drugiej osobie do praktyki medytacyjnej. Po prostu był zły na to, jeżeli była mowa o medytacji. Cokolwiek ta medytacja gdzieś tam się pojawiała w domu, to no, była awantura. Więc nie było przestrzeni także w relacji do tego, żeby ta praktyka medytacyjna mogła być pielęgnowana. No i co wtedy? No nie ma przestrzeni w domu, w mieszkaniu do tego, żeby formalnie praktykę pielęgnować. Czy wtedy można z niej zrezygnować? Oczywiście i w jednym, i w drugim przypadku można, nawet trzeba. No ale jak sobie z tym poradzić? Zacznę od przykładu. Otóż latem poszedłem sobie na Łęgi Dębińskie w Poznaniu, to jest park imieniem Jana Pawła II. Usiadłem sobie na ławce, żeby po prostu posiedzieć, by nie powiedzieć szumnie, pomedytować. Siedzę i nagle zupełnie bezwiednie zobaczyłem, że po prawej stronie, po lewej stronie i tak z ukosa są młode mamy z mamami. No okej, okay, są
z dziećmi.
Przepraszam. Oj, przepraszam. Młode mamy z dziećmi w wózkach. No i z początku no, nie zwracałem na to specjalnie uwagi, ale nagle patrzę, że oto mam do czynienia z trzema różnymi zachowaniami. Pierwsza mama to bym ją określił jako ADHD. Po prostu tak. To bierze to dziecko, podnosi je, tą czapeczkę poprawia. To zagląda do wózka. To bierze jakąś ściereczkę, coś tam nakłada. To bierze je na ręce. To znowu kładzie. To daje mu zabawkę. No pomyślałem sobie, stary, współczuję ci, bo masz mamę, znaczy młody stary, współczuję ci, bo masz mamę z ADHD. Druga mama to była smartfonowa. Po prostu siedziała, no i wiecie, cyk, 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 cyk. Ciągle na smartfonie, czasami zaglądała. No, może śpi, albo nic się nie dzieje, no dalej. Smartfon, smartfon. A trzecia po prostu sobie siedziała. Czasami ręce na ręce założyła. No i siedziała. No, byłem pod wrażeniem. Już miałem ochotę do niej podejść, czy może ona medytuje i powiedzieć, przepraszam, jestem z ośrodka medytacji chrześcijańskiej w Lubiniu. Czy pani medytuje? Czy mogłaby pani dać jakieś wskazówki dla młodych mam? Z chęcią bym je wykorzystał gdzieś w konferencji. Oczywiście ona mogła błąkać się myślami czy emocjami, czy wyobrażeniami gdzieś tam w przestworzach, ale jednak zobaczyłem trzy różne osoby, trzy różne postawy mam przy dzieciach w wózku. Oczywiście największą sympatię miałem do tej trzeciej, no cóż, tak było, ale to mi pokazało niezwykle ważną rzecz. My mówimy czasem w medytacji, że no, jeżeli ktoś chciałby nie medytować, to nie ma takiej możliwości. Jeżeli ktoś nie może na siedząco, to może na stojąco. Jak nie na stojąco, to na leżąco. Jak nie na leżąco, to chodząc. Jak nie chodząc, to teraz możemy powiedzieć robiąc jakieś czynności. I dla tych osób, które rzeczywiście z powodu relacji rodzinnych mają problem z tym, żeby formalnie znaleźć przestrzeń w swoim mieszkaniu czy w domu do medytacji, ja bym je zachęcił do tego, żeby znalazły sobie proste czynności, no lepiej jedną czynność, którą regularnie wykonują w swoim mieszkaniu. Nie wiem, przygotowują obiad, zmywają, sprzątają, idą na zakupy, idą na spacer, nie wiem, cokolwiek. I niech z tej praktyki uczynią święty czas medytacji. Tak jak my mówimy o praktyce pracy. I całym sobą, całą uważnością, oddaniem, sercem, umysłem będą w tej czynności. I uczynią z niej medytację. Żeby to zilustrować, apoftegmat. Apoftegmat z życia Abba Jana Karła. Otóż kiedyś ktoś odwiedził go i zaczął chwalić jego robotę. Odskręcał linę i milczał. Gość znowu zaczął mówić, ale on nadal milczał. A za trzecim razem powiedział gościowi: kiedy tylko tu wszedłeś, wyrzuciłeś Boga ode mnie. Był cały oddany, cały w modlitwie i w pracy jednocześnie. Miał ten stan serca, umysłu. Nie wiem, czy znacie takie doświadczenie. Oto wsiadacie do przedziału, jedziecie gdzieś pociągiem, pociąg rusza, rozkładacie się, rozbieracie. Chcecie sobie usiąść w spokoju, może pomedytować, żeby powiedzieć wzniośle. Nagle słyszycie, słaba ta pogoda, nie? Żeby być grzecznymi, odpowiadacie, no tak, tak. Ale ma się nadzieję, że to jest tylko ostatnie pytanie. Ale po chwili, daleko pan jedzie? No, tak, trochę jadę. Już coraz trudniej jest. A dokąd? Do Krakowa. A ja do Opola. A pan na wakacje czy służbowo? Już macie ochotę powiedzieć, no gościu, co cię to obchodzi? No ale chcecie być kulturalni, więc mówicie, no tak, w pewnych sprawach. No tak, ludzie różnie jeżdżą, w różnych potrzebach. No i teraz pojawia się nadzieja. Jeżeli są współpasażerowie, to może zwróci się do współpasażerów. Jeżeli jesteście jeden na jeden, no to trzeba użyć jakichś zręcznych środków, żeby no, ten dialog może już zakończyć. No ale tak to bywa w życiu. Jeszcze o jednej rzeczy chcę powiedzieć. Odnośnie uczynienia z pracy i z jakichś naszych prostych czynności medytację. Święty Jan Klimak w Drabinie do Raju opisuje, jak wizytował jeden z klasztorów i spotkał tam piekarza, który był bardzo uważny, skupiony, kiedy wykonywał swoją pracę. I ten piekarz powiedział, że to tak naprawdę płynie z tego, że on swoją pracę wykonuje tak, jakby ją wykonywał dla samego Boga, a nie dla ludzi. Myślę, że to też jest wskazanie do tego, jak można praktykę medytacyjną w codzienności pielęgnować.
Mówiliśmy, zobaczcie, sporo o tych uwarunkowaniach zewnętrznych, które są pomocnikami złodzieja, praktyki. I niektóre te uwarunkowania zewnętrzne są obiektywnie zasadne i oczywiście tak, trzeba odpowiedzieć tak, przeszkadzają, tak, utrudniają, ale jednocześnie trzeba powiedzieć, nie determinują całkowicie tej naszej praktyki, nie czynią jej niemożliwą. Są też pomocnicy wewnętrzni, pomocnicy złodzieja, którzy zakradają się od środka. Jest taka historia o powtegmatach również, jak mnisi opisywali ten sposób właśnie działania złodzieja. Porównywali to do, że umysł jest taką piękną księżniczką, która schowała się w najgłębszej komnacie swojego pałacu, a kochankowie, którzy chcą ją wywabić, podchodzą od frontu i próbują ją wywołać z tej komnaty. No ale ona pozostaje głucha. Całkowicie głucha na te potrzeby. Tak jakby te warunkowania zewnętrzne, już sobie z nimi poradziliśmy, już stwierdziliśmy, one nie są aż tak straszne, pozostaje głuchy na ograniczenia przestrzenno-lokadowe, na ograniczenia czasowe, na pracę i tak dalej. Pozostaje na to głuchy i tak praktykuje. Ale wtedy oni, jak widzą, że nie osiągają celu od frontu, to zakradają się z tyłu i gwizdają. Gwizdają po to, żeby skupić uwagę, żeby w końcu może z tej drugiej strony, od środka, bardziej ta dusza, która jest oddana kontemplacji w tej najgłębszej komnacie zamku, rzeczywiście się zwróciła ku nim. I to są ci wszyscy pomocnicy złodzieja, którzy są w środku. Trochę też się im przypatrzymy. Pierwszym takim pomocnikiem jest lenistwo. Znane nam. Taki towarzysz, on czasami się pojawia. I to jest pewna odmiana acedii, czyli takiego zniechęcenia. Bardzo typowe. Ja znalazłem taki bardzo ciekawy opis znowu Ewagriusza. Przeczytam go w całości, bo chcę też zobaczyć, jaka będzie wasza reakcja na to, co Ewagriusz pisze. Wzrok uległego acedii tkwi ciągle w oknie, a jego umysł wyobraża sobie odwiedzających. Zaskrzypiały drzwi, ów wyskoczył. Usłyszał głos, wychylił się przez okno i nie odejdzie stąd, aż siedząc zdrętwieje. Opanowany przez acedię przy czytaniu wciąż ziewa i łatwo wpada w senność. Pociera oczy i przeciąga się. To znów, odwracając oczy od księgi, spogląda na ścianę. Znów odwraca się i czyta nieco i kartkując, bada dokładnie końcówki wypowiedzi. Liczy kartki i ustala liczbę rozdziałów, gani pismo i zdobienie. Wreszcie zamyka księgę, kładzie pod głowę i wpada w sen niezbyt głęboki. Ponieważ głód w końcu budzi jego duszę i ulega ona swoim własnym troskom. Opanowany przez acedię mnich jest nieskory do modlitwy i nie wypowie nigdy jej słów. Jak bowiem chory nie dźwiga wielkich ciężarów, tak i uległy acedii nie będzie spełniał gorliwie Bożego dzieła. Pierwszy bowiem utracił siłę fizyczną, drugi zaś jest pozbawiony mocy duszy. Reakcje wasze były prawidłowe. Uśmiechamy się do tego opisu, dlatego że widzimy, jak on jest śmieszny, a jak bardzo często właśnie takiemu pomocnikowi złodzieja lenistwu ulegamy. Po prostu patrząc w ścianę, czy robiąc cokolwiek, byle nie zająć się tym, co mamy się zająć. I to jest takie pytanie, które do mnie często wraca, kiedy bracia w nowicjacie pytają mnie o praktykę lectio divina, czyli tego czytania Bożego. Czy mają czytać od do? Wiem to z własnego doświadczenia, że bywają lepsze i gorsze dni. I rzeczywiście tu nie chodzi o to, żeby odfajkować swoją praktykę i mieć wszystko już z głowy, tylko chodzi o to, żeby rzeczywiście to miało wartość duchową. Więc co mi z tego, że ja będę formalnie siedział na krześle czy gdziekolwiek i czytał, ale jednocześnie moje myśli będą daleko i na marginesie będę rysował kwiatki lub inne domki, licząc, aż kiedy czas dobiegnie końca, żeby mieć w końcu spokój. Jaką to ma wartość dla mojego życia duchowego? To lenistwo będzie się może się przejawiać też w takiej formie, że ona po prostu przychodzi i zaczyna towarzyszyć, nie do końca tak rezygnuję z tej praktyki, ale tak siądę i siedzę. Siądę i siedzę, licząc na to, że się skończy i będę miał spokój. Ta acedia, która jest też związana z rozleniwieniem, przez Ewagriusza porównywana jest też do wiatru. Wiatr północny uodparnia latorośle, a pokusy wzmacniają wytrwałość duszy. Obłok bezwonny jest przez wiatr pędzony, a umysł, który nie ma wytrwałości, przez ducha acedii. Dlatego, ponieważ to jest tak naprawdę śmieszne, ta gra pomocnika zwanego lenistwem jest śmieszna, dlatego tak naprawdę jedynym argumentem, czy jedynym lekarstwem na niego, tak jak pisze Ewagriusz, jest wytrwałość. Acedię leczy wytrwałość i czynienie wszystkiego z wielkim staraniem i bojaźnią Bożą. Wyznacz sobie miarę w każdym dziele i wcześniej nie odstępuj, póki jej nie wypełnisz. I módl się uważnie i żarliwie, a duch acedii ucieknie od ciebie. Duch lenistwa odejdzie. Bardzo praktyczne wskazówki Ewagriusza. Nie wielkie cele, nie jakieś heroiczne czyny, ale wyznacz sobie jakiś punkt i wcześniej nie odstępuj. I pamiętaj o tym, że ważniejsza jest gorliwość, żarliwość i uważność w tym, co robię, niż ilość przesiedziana tak sobie.
No a jeśli jest acedia i lenistwo, to stąd niedaleko do rutyny. Pojawia się pytanie, czy w medytacji grozi rutyna. Oczywiście tak. Czym w ogóle rutyna jest? To jest wykonywanie czegoś, czy postępowanie w jakiś taki schematyczny sposób. I to właściwie jest podyktowane często obowiązkiem, często przyzwyczajeniem. Czasem wynika z pewnej roli społecznej, ale to, czego tam brakuje, to właśnie gorliwości, wytrwałości, takiego pierwotnego żaru, jakiejś świeżości. Jak gdybym miał to określić w przypadku medytacji, czym dla mnie jest rutyna, to bym to określił wyrażeniem przesiadywać w swoim. W odróżnieniu od takiego wyrażenia, które mi się bardzo podoba, mianowicie odsiedzieć swoje. Odsiedzieć swoje to jest dla mnie wyrażenie, które pokazuje mi pewien proces gorliwej praktyki, która prowadzi do tego, żeby porzucać wszystko to, co mnie oddziela od niestworzonego. Porzucać wszystko to, co mnie oddziela od Boga. Trochę to jest tak, jak w tradycji roots reggae się śpiewa Babylon is falling. Babylon is falling down. To wszystko odpada, upada. I w tej praktyce odsiedzieć swoje, to ja ją tak rozumiem. Natomiast przesiadywać w sobie to jest właściwie miętolić się tak w takim stanie trochę swoich myśli, swoich emocji, braku wysiłku. No właściwie praktykuję, bo cóż mam robić innego? Taka praktyka do mnie przyszła. I ta rutyna może się zapoczątkować nie tylko w jakimś długim procesie siedzenia, ona może wynikać z takiego błędnego wyboru. Właśnie medytacji, bo dokonało się tego wyboru pod wpływem jakiegoś autorytetu, jakiegoś nie do końca zweryfikowanego pragnienia jakiejś drogi modlitwy. Ale nigdy tam nie było takiego pierwotnego żaru, pierwotnej energii, pierwotnego życia. No i właściwie to jest trochę tak, no trafiło się ślepej kurze, no coś chciała, no to trafiła się medytacja, no i to tak jest. Wydaje mi się, nawet mam przekonanie, że bywa tak też w zakonach czy w klasztorach, gdzie no ze względu na obowiązek, na regułę, na przyzwyczajenie, może też tak to się przejawiać. Ale też na drodze kogoś, kto długi czas już praktykuje medytację. No i nie ma tych tak zwanych efektów. Może były jakieś oczekiwania, a ich nie ma. No gdzie tu pójść? No jest medytacja, no to już robię tę medytację. Jakoś tam siedzę. Czy od sesji do sesji, czy od spotkania w grupie. No ale jakoś tam siedzę. I na to nie powinno być ostatecznie naszej zgody. I jest sposób na to, żeby się wybić. Żeby tego pomocnika złodzieja pokonać. Wystarczą trzy pytania. Trzy ważne pytania, które mogą skruszyć te takie rutynowe siedzenie. Pierwsze pytanie, dlaczego ja praktykuję medytację? Drugie pytanie, jak ja praktykuję medytację? I trzecie pytanie, co mi ta praktyka medytacyjna daje w życiu? Te trzy pytania, które od czasu do czasu warto sobie zadać, kruszą te utarte schematy i sposoby bardzo subtelne, wewnętrzne naszego siedzenia, naszej drogi medytacyjnej. Te trzy pytania są niezwykle, niezwykle pomocne. No ale mamy kolejnych pomocników.
Tak, takim częstym towarzyszem naszej medytacji, a jednocześnie bardzo gorliwym pomocnikiem złodzieja i trzeba powiedzieć dość skutecznym nawet w wielu wypadkach, jest zniechęcenie. Po prostu zniechęcenie. Trzeba sobie zapytać, na czym to zniechęcenie tak naprawdę żeruje w moim życiu, skąd ono się w ogóle bierze, skoro no ja mam taką chęć i pragnienie, żeby medytować. Dlaczego to zniechęcenie ono przychodzi? No pierwsze, co się rzuca w oczy, nawet jak ktoś wejdzie do sali, no to sama praktyka. Ta monotonia, bezruch, no to na dłuższą metę rodzi takie zniechęcenie. To jest ten słynne powiedzenie Ewagriusza, który mówi do duszy, która nie znosi mężnie demona, który przychodzi nagle w czasie modlitwy, zagnieżdża się w umyśle i w gardle oraz drapie w uszy i łechce w nos. Nie? Ten bezruch, swędzenie, zdrętwiałe nogi, one wszystkie dają taki znak, no już dobra, już. No już okej, okay, no już się namedytowałaś, namedytowałeś, już okej, okay, już wstań. To co mówi Ewagriusz? Trzeba wtedy sobie powtarzać, dobry jest Pan, pomaga w dniu utrapienia. Mówi też, przeciw myśli odciągającej od trudów i nakazu kultu Bożego. Myśli odciągającej od trudów i nakazu kultu Bożego. To jest taki moment, w którym mówisz sobie, nie no po co? Po co pójdę? No wciąż to samo jest. U nas benedyktynów to się pojawia, bo te psalmy są takie same. Nie? To wciąż jest to samo. I taki moment, w którym już mówisz sobie, nie, jak odpuszczę, to się nic nie stanie. Nie? To co Ewagriusz mówi? Przewlekłe czekanie rujnuje duszę. Spełnione pragnienie jest drzewem życia. To jest z Księgi Przysłów. To znaczy, że to zniechęcenie, które się pojawia z samego takiego cierpliwego trwania w bezruchu, wiąże się z pewnym trudem. I teraz, jeżeli ja przewlekle czekam na coś, to rujnuje moją duszę. Dlatego ważne, tak jak Darek zadał pytania, tak trzeba w tym wypadku także sobie zadać pytanie, jeśli nie ja, to kto? Jeśli nie teraz, to kiedy? Jak przyjdzie i zaczyna drapać i mówi rusz się, to się zapytaj, jeśli nie teraz, to kiedy? Jeśli nie ja, to kto tu będzie medytował? Zniechęcenie pojawia się też oczywiście w taki naturalny sposób w wyniku zmęczenia. Po prostu zmęczenia. To szczególnie, kiedy mamy dłuższy okres medytacji, na przykład w sesji medytacyjnej, przyjeżdżamy z taką energią, z taką decyzją, żeby o, teraz już będę miał czas na to, tylko i wyłącznie na to, a po jakimś czasie, po drugiej, trzeciej, czwartej rundzie, okresie medytacyjnym już czuję się zmęczony, już się czuję zniechęcony, już moje myśli zaczynają wyciągać z tej sali, tak? Już mówią, może zajmij się teraz przygotowaniem świątecznego placka, bo to będzie bardziej pomocne ludziom niż takie siedzenie na sali. Może zajmij się teraz, nie wiem, organizacją czegoś, czy zrób cokolwiek, byleby to skrócić. To jest normalne, bo to długie trwanie jest wymagające i ono sprzyja takiej myśli o to, żeby sobie odpuścić. Stąd pojawia się taka myśl, żeby zająć się tak naprawdę czymś pożyteczniejszym. I tak samo jest w naszej praktyce w domu. Jeżeli nawet masz taką chęć, żeby na tę medytację poświęcić więcej czasu i chcesz to robić, to to zniechęcenie, ten pomocnik przychodzi, żeby skraść tą praktykę i mówi, poświęć się czemuś innemu. Ale to też nie jest nowość. Ewagriusz pisze tak. Przeciw myślom zniechęcenia, które czynią chwiejną naszą wytrwałość i nakłaniają nas, abyśmy nieco odpoczęli i przez dłuższy czas troszczyli się o nasz dom, o rodzinę i o wszystko inne. Wtedy trzeba mówić, Panie, oszczędź nas ze względu na Twe imię. To nie jest nic nowego, co my odkrywamy na naszej praktyce. Te triki, ta gra pomocników złodzieja jest zawsze bardzo podobna. Zniechęcenie przychodzi też w wyniku rozczarowania samym sobą. To szczególnie pojawia się, jeśli już troszkę jesteśmy na tej drodze. Nie medytujemy od wczoraj, ale przez jakiś czas. I kiedy tak siedzisz cierpliwie, godzinę, drugą, trzecią, czwartą, robisz to już nie tylko kilka dni, ale nawet kilka lat, no to te cierpliwe trwanie ujawnia wiele rzeczy, które są w nas. Ujawnia też wiele rzeczy z przeszłości. Może ujawnia też coś z obecnego czasu. Także takie rzeczy, których się wstydzę. I jestem rozczarowany sobą. Że oto niby taki wielce medytujący A. I za tym A mogę sobie dopisać wszystko inne. Jestem rozczarowany. I to też jest taki żer, na którym pojawia się zniechęcenie, którym no i po co ci to wszystko? No i po co tak siedzisz? I co to co coś zmienia? To też chcę wam powiedzieć nic nowego. Przeciw złemu duchowi, atakującemu moją duszę i pokazującemu moje dawniejsze grzechy i starającego się pogrążyć mnie w smutku. To rozczarowanie sobą, ono może też prowadzić do takiej utraty nadziei na jakąkolwiek zmianę w moim życiu, że cokolwiek się zmieni. I to też jest tak, że wydaje się, że właściwie ta medytacja powinna mnie tak nieść przez to życie, chroniąc każdą moją nogę od potknięcia i łapiąc mnie za każdym razem, kiedy się chwieję, żebym po prostu nie upadł. A jednak się okazuje, że nie niesie. I wtedy co? No Ewagriusz mówi, uważaj, żeby zły nie niepokoił cię i aby nie wprowadził w tobie zamieszania poprzez myśl zwątpienia. Jeśli byś znów zgrzeszył i upadł, powstań. Jeśli byś umarł, ożyj na nowo. Jeśli byś zginął, odnajdź się. Jeśli byś został oszukany, nawróć się. Mów do swego przeciwnika. Nie ciesz się nade mną, mój wrogu. Choć upadłem, znowu powstanę. Bo nawet jeśli siedzę w ciemności, Pan będzie mi światłem. To jest bardzo ważny cytat z proroka Micheasza, który bardzo pomaga tym, którzy praktykują medytację. Nawet jeśli siedzę w ciemności, Pan jest mi światłem. I nawet kiedy upadnę, powstaję. Więc tu nie chodzi o to. Ale rozczarowanie się pojawia. A z tego rozczarowania bardzo już krok tylko do zniechęcenia. Może też się pojawić rozczarowanie Panem Bogiem na medytacji. A może bardziej milczeniem Pana Boga. Tego, że im bardziej wchodzi się w tą praktykę, tym bardziej to milczenie jest takie przejmujące. Tym bardziej ono jest takie trudne do przyjęcia. I może też się takie coś pojawić. W powiązaniu z tym zniechęceniem w kontekście mojego życia, rozczarowania sobą, może także rozczarowania Panem Bogiem, no może pojawić się towarzysz takiego zniechęcenia, którym jest smutek. On często się tak jest wspólnikiem w tej grze, wspólnikiem zniechęcenia. On nakłania do zaprzestania drogi w ogóle. Do takiego popadnięcia w zniechęcenie już całkowite. To bardzo często przejawia się takim stwierdzeniem, no jakoś próbowałem, ale to trzeba się temu poświęcić. A ja tyle czasu nie mam. Nie mam też tyle siły. A taka medytacja tam z doskoku raz na jakiś czas, to w ogóle nie ma sensu. A poza tym, to ja jestem słaby i grzeszny. A medytacja to jest dla tych, którzy są mocni i święci. Za bardzo kusi mnie świat. Nie mam czasu, nie mam siły na to, żeby się tym zająć. Chociaż może nawet bym i chciał. No, jakoś próbowałem, ale to nie jest dla mnie. Ewagriusz. Przeciw myślom powstającym w duszy na skutek zniechęcenia, które pragną porzucić świętą drogę dobrych uczynków i miejsce zamieszkania. Potrzebujecie bowiem wytrwałości, abyście po wypełnieniu woli Bożej dostąpili spełnienia obietnicy. Jeżeli takie zniechęcenie powiązane ze smutkiem się pojawia, tak jak wyrażone w tych stwierdzeniach, które przed chwilą powiedziałem, to zawsze zastanawiam się, czy tu naprawdę chodzi tylko o medytację. Bo jeżeli ktoś mówi, no próbowałem, ale to trzeba się temu poświęcić, a ja na to nie mam czasu, poza tym jestem słaby i nie mam siły, to może to jest pytanie dotyczące w ogóle życia. To w takim razie o co mi w życiu chodzi? To jak chcę przeżyć to życie? To jak chcę znaleźć tą właściwą drogę w moim życiu? Może to nie chodzi tylko o samą medytację, może tu chodzi o szerszy kontekst, może tu chodzi o to, żeby zobaczyć, że to zniechęcenie i smutek, one towarzyszą nam, a jednocześnie są bardzo skutecznymi pomocnikami złodzieja po to, jak mówi Ewagriusz, żeby nas odciągnąć od królewskiej drogi zmierzania ku Bogu. Ale to jeszcze nie wszystko.
Tak, jeszcze jest jeden pomocnik złodzieja, mianowicie idealizacja. Ogólne określenie tego pomocnika. No bo jeśli jest zniechęcenie, jeśli jest nuda, jeśli jest rutyna, no to czy u korzeni tych doświadczeń też nie ma czegoś takiego, że no właśnie no, były założone jakieś efekty, jakieś oczekiwania, jakieś cele, no i no nie ma tego. No, bezgrzeszny się nie stałem, błędów robię co niemiara, no i no właśnie, przychodzi rozczarowanie. I to rozczarowanie jest dobrym lekarstwem na idealizację praktyki medytacyjnej. I tego, że my możemy w tę praktykę wkładać mnóstwo różnych oczekiwań. To się dzieje na bardzo subtelnych poziomach. To słowo w ogóle jest bardzo piękne. Rozczarować. Przestać koloryzować tę praktykę medytacyjną. Przestać w nią wkładać rzeczy, których w niej po prostu nie ma. Pewnie sami mieliście okazję w waszych kontekstach życiowych spotkać się z ludźmi, którzy mieli jakieś takie no, nadzwyczajne oczekiwania od medytacji. Być może sami mieliście gdzieś na początku swojej drogi. A to może jakieś specjalne widzenie. A to może jakaś duchowość nadzwyczajna. A to może kiedyś będę lewitował. A może się pojawią jeszcze jakieś inne doświadczenia takie wzniosłe i duchowe. No my, jeśli chodzi o naszą praktykę medytacji chrześcijańskiej praktykowanej w naszym ośrodku lubińskich, no absolutnie z takimi rzeczami no nie mamy do czynienia, ani nie promujemy ich, ani nie oczekujemy ich. Interesuje nas proste doświadczenie bycia, miłosnego bycia przed Bogiem. Więc to wyjście z krainy takich medytacyjnych czarów jest bardzo dobrym doświadczeniem. To może być uzdrawiające, uwalniające. W krainie czarów została Alicja i w bajce my zaczynamy urealniać wtedy naszą praktykę medytacyjną. I to jest prawda, że podczas praktyki medytacyjnej dokonują się różnego rodzaju odkrycia i wartościowe jakieś przeżycia, tak? Bo pojawia się jakiś wgląd duchowy, zrozumienie czegoś. jakieś większe poznanie samego siebie. A może się pojawia też zwyczajne napięcie w ciele. A może to, że kiedyś zepchnęliśmy jakiś rodzaj doświadczenia od siebie i nagle ono na nowo powraca, żeby się z nim skonfrontować i je przepracować. To wszystko są bardzo naturalne doświadczenia. Nie ma w tym nic niezwykłego i warto się oczywiście tym rzeczom przyglądać, ale nie na zasadzie jakiejś łapczywości, czarowania i idealizacji, że teraz może coś niezwykłego się jeszcze pojawi. Dla mnie taką formą idealizacji, z którą no też mi czasami w relacjach jakoś ona się pojawia, wręcz nawet niedawno miałem takie doświadczenie, to jest coś takiego, że no, człowiek, który praktykuje medytację, to powinien być właśnie bezbłędny, bezgrzeszny, no, niemal święty. No, ktoś wkłada w taką osobę, która praktykuje medytację, jakieś swoje odrealnione oczekiwania czy wyobrażenia. Właściwie stąd niedaleko do zdefiniowania, kto to jest człowiek duchowy. Tak? No bo czy człowiek duchowy pije alkohol? No nie. Czy człowiek duchowy używa ostrych słów? No nie. Czy człowiek duchowy na przykład okazuje złość? Ależ no gdzie tam? No i właśnie w ten sposób skasowaliśmy Pana Jezusa, tak? Bo pił alkohol, używał ostrych słów i okazywał złość. Tak? No może sobie ktoś stworzyć jakiś obraz człowieka duchowego, idealnego, który praktykuje medytację, właściwie jest bezgrzeszny, bezbłędny i wszystko już u niego jest w porządku. Ale trzeba powiedzieć, i jestem to do tego przekonany, że praktyka medytacyjna wspiera w takim dążeniu do tego, żeby być prawym człowiekiem, żeby zmagać się z tym o tę wewnętrzną prawość, o jakąś uczciwość, o czystość, subtelność, miłość, że praktyka medytacyjna w tym wspiera. Ostatecznie mamy kilku świętych, do których się odwołujemy, jeśli chodzi o naszą praktykę medytacyjną. Święty Jan Kasjan, święty Jan Klimak, święty Grzegorz Palamas. Jeszcze wielu można by wymienić. Ta ich praktyka na pewno ich wspierała w tym doświadczeniu. Więc myślę, że wystarczy rozczarować tę praktykę do bardzo prostych doświadczeń, tego, o czym zawsze mówimy, o pielęgnowaniu jasnym, czystym sercem, prostej, miłującej obecności, poznania siebie, pozwalania, by odpadało z nas wszystko to, co nas oddziela od niestworzonego, żebyśmy naszym całym sercem, całym umysłem te relacje do Boga pielęgnowali, bo to w gruncie rzeczy jest, można powiedzieć, realizacja tego wskazania o miłości Boga całym sercem, całym umysłem. I to jest recepta na to, żeby różne czary, idealizacje odpadły raz na zawsze, żebyśmy po prostu kroczyli tę królewską drogą, która jest bardzo prosta i właściwie jest przed naszymi oczami.
Tak, zobaczcie, bardzo dużo tych pomocników złodzieja. Właściwie trochę tak się poruszamy w takim zamku, który z każdej strony jest zagrożony. To albo z zewnątrz, albo wewnętrznie. Tak czy inaczej, żadna sztuczka tych pomocników złodzieja nie jest absolutną przeszkodą na drodze medytacji. One na pewno utrudniają, one na pewno są wyzwaniem, one na pewno są zmaganiem, ale nigdy nie można powiedzieć tak, że oto przez to konkretnie przestałem medytację. Tak jak powiedział Darek na samym początku, jesteśmy dziećmi naszych decyzji. I to jest kwestia tego, żeby tą decyzję na medytację, na praktykę nieustannie ponawiać. I to jest tak naprawdę coś, co obezwładnia tych pomocników złodzieja w różnych okolicznościach. Obezwładnia ich, ponieważ to jest ciągłe zaczynanie od początku i ciągłe praktykowanie mimo wszystko. Niedawno przed świętami dostałem taką książeczkę ojca Hieronima Trapisty, Możliwości i melodie. Bardzo ciekawa książeczka. I tutaj znalazłem taki fragment, który bardzo odpowiada temu, w jaki sposób sobie radzić z tymi pomocnikami złodzieja i nie tracić ducha. Ojciec Hieronim pisze tak. Cóż za niesamowity wysiłek, taka modlitwa, która trwa, mimo że uczucia i tęsknoty duszy się wyczerpują. Niesamowita cierpliwość człowieka wobec milczenia Boga. Niesamowita pogoń za miłością, która nie przychodzi, która, jak się zdaje, nie zamierza nigdy przyjść. Niesamowity ten kulawy biedak, który nie opuszcza Wszechmocnego i idzie z nim krok w krok. Cóż za niesamowity wysiłek znosić ciężar ciągłego trwania na klęczkach. Ale nie, nie mówmy tak, nie przesadzajmy. Gdybyśmy tylko taki ciężar nosili w życiu, bylibyśmy naprawdę szczęśliwi. Z pewnością zrealizowalibyśmy wszystkie swoje możliwości, a melodie same grałyby nam w duszy. A teraz, mówi Pan, skoro podoba Ci się to, co niesamowite, czy wiesz, dziecko, co pozostaje Ci do zrobienia? Niestety, mój mistrzu i panie, jeśli pociągniesz mnie na tę drogę, uczynisz mnie dziwakiem w moim własnym środowisku. Przyjmij, dziecko, poczucie śmieszności, jakie wiąże się z życiem wielkiej modlitwy. Umiej tylko spojrzeć przez pryzmat prawd wiary i docenić ukryte możliwości, jakie daje ci takie życie. Podobają mi się serca, które wybierają. A żeby łatwiej ci było wybrać, posłuchaj nauki, jaka płynie z krótkiej opowiastki. Pewien pies zajadle szczeka i biegnie ścieżką, na której zobaczył i wyczuł zwierzynę. Psy z okolicznych gospodarstw, widząc, jak tamten biegnie, w dobrej wierze zaczynają biec za nim i również szczekać. Ale one ani nie widziały, ani nie wyczuły zwierzyny, więc bardzo szybko zaczynają się zastanawiać, co tak naprawdę tu robią za tym szaleńcem i rezygnują. Tylko ten pierwszy będzie biegł aż do skutku, aż schwyta to, za czym goni, bo ma doświadczenie, którego innym brakuje. Czy ten pies wydaje ci się śmieszny w swojej pogoni? Zastanów się więc, kto w twojej osobistej przygodzie odgrywa rolę zwierzyny. Dalej ojciec Hieronim pisze tak. Kiedy modlitwa osobista osiąga pewną częstotliwość, nie ma potrzeby zastanawiać się, czy jest żarliwa, czy nie jest żarliwa. Wytrwałość znaczy tyle, co żarliwość, a wierność może wszystko uratować. Moje życie modlitewne pozostawia wiele do życzenia? Nieważne. Prowadzę je dalej. Lepiej kontynuować modlitwę taką, jaka jest, niż ją porzucić. Moja miłość do Boga pozostawia wiele do życzenia? Nieważne. Kochaj dalej. Lepiej kochać tak, jak potrafimy, niż przestać.